Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Ja się nazywam Andrzej Kubisiak, jestem zastępcą dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym i dzisiaj mam przyjemność gościć Katarzynę Dębkowską, kierownika zespołu Foresightu Gospodarczego u nas w PIE. Cześć Kasia.
Cześć Andrzej.
A będziemy rozmawiać dzisiaj właściwie w Dniu Kobiet, więc będziemy rozmawiać o kobietach w gospodarce, w biznesie i w świecie społecznym. Dzisiaj świętujemy, no jeszcze nie okrągłą rocznicę, ale mniej więcej datuje się, że Międzynarodowy Dzień Kobiet 8 marca świętujemy od 1910 roku, więc już kawał czasu, a od 1975 roku ONZ obchodzi Międzynarodowy Dzień Kobiet jako dzień uznania zasług wszystkich kobiet bez względu na podziały narodowościowe, etniczne, językowe, kulturowe, gospodarcze czy polityczne, zachęcając jednocześnie do refleksji nad postępem dokonanym w dziedzinie praw kobiet. I my dzisiaj trochę tą agendę ONZ-u weźmiemy sobie do serca i będziemy się skupiać na tym, jakiego postępu dokonały w światowym biznesie kobiety, ale chciałem, Kasia, najpierw zacząć od tego, jakie właściwie skojarzenia i wspomnienia, może jakieś refleksje wywołuje w tobie właśnie Dzień Kobiet.
No, Dzień Kobiet mi się najbardziej kojarzy z moim dzieciństwem, ponieważ mam już trochę lat i swoje dzieciństwo, wczesną młodzież spędzałam w czasach PRL-u i faktycznie wówczas to święto było takim świętem topowym. Kojarzy mi się z akademiami w szkołach, ze śpiewaniem piosenki Dzień Kobiet, niech każdy się dowie, że dzisiaj święto dziewczynek, więc cały czas jakoś tak sobie to przypominam. Natomiast w szkole średniej były też akademie, ale już takie raczej troszeczkę z humorem, robione przez chłopaków, którzy się przebierali za dziewczyny. No i jeszcze byłam w takiej komfortowej sytuacji, że się uczyłam w klasie matematyczno-fizycznej i na 27 osób 7 dziewcząt mieliśmy tylko, więc byłyśmy obdarowywane przez naszych chłopaków, więc takie wspomnienia sympatyczne, aczkolwiek no, to święto kojarzy się z tym starszym systemem, z PRL-em i tak jak moja mama na przykład, no to te święto w pracy było świętowane w ten sposób, że dostawała właśnie te przysłowiowe, nawet nie przysłowiowe, no rajstopy i goździka jeszcze za pokwitowaniem, więc to takie budzi skojarzenia niezbyt ciekawe, aczkolwiek no sama idea i sama koncepcja tego święta, myślę, że to święto było bardzo kultywowane w czasach PRL-u, więc dlatego te nasze może skojarzenia nie są takie pozytywne, ale generalnie no, idea przyświeca temu świętu bardzo, bardzo taka, no, powiedzmy, potrzebna, no bo w końcu przez to, że kobiety w 1910 roku wyszły na ulicę, zaczęły protestować, no to dostały prawa do głosowania i prawa pracy. Myślę, że do tej pory też jest to okazja, żeby o kobietach mówić. Może nie tylko w jeden dzień powinniśmy mówić o kobietach, ale zawsze skłania to do nas do jakiejś pewnej refleksji. No i też ruchy różnego rodzaju feministyczne też ten dzień, że tak powiem, bardziej kultywują, żeby tą rolę kobiet podkreślać i znaczenie kobiet we wszechświecie.
I dzisiaj chciałbym, żebyśmy z jednej strony trochę czerpali z tych doświadczeń czy wiedzy, którą mamy zagregowaną i zebraną z ostatnich lat tak właściwie, bo to są często badania i dane, które gromadzone są czy to przez międzynarodowe instytucje, ale również i u nas w PIE odnośnie roli kobiet w gospodarce. I chciałbym trochę, żeby ta dyskusja dzisiaj odbiegła od takich standardowego punktu widzenia, gdzie często dyskutujemy o tym, jak wygląda sytuacja kobiet na przykład na rynku pracy, jak wyglądają dysproporcje płacowe. Tak dla porządku przytoczę kilka tych liczb, żebyście Państwo też wiedzieli, jaki jest punkt wyjścia do naszej rozmowy, ale tak naprawdę chcielibyśmy, żeby ta dyskusja poszła dzisiaj jeszcze trochę inne tory. No więc na początek trzeba powiedzieć, że wskaźnik zatrudnienia kobiet w ubiegłym roku po raz pierwszy przekroczył poziom 50%, gdy mówimy o wszystkich kobietach, które mieszkają w Polsce. Gdy mówimy o wieku między 15 a 64 lata, to w 2021 roku taki odsetek wynosił 64% i był no, delikatnie wyższy niż średnia Unii Europejskiej. Więc gdy mówimy o ogóle kobiet w Polsce, to ich aktywność zawodowa jest relatywnie niska, dużo niższa niż mężczyzn w przypadku porównania się już w wieku produkcyjnym dla Polska versus średnia unijna. Wyglądamy dosyć podobnie i to, co często jest przytaczane przy okazji Dnia Kobiet, to nie tylko sama partycypacja na rynku pracy, ale kwestia tego, gdzie te kobiety są w stanie zajść, jak wysoko. No i są takie dane Eurostatu, które często są przytaczane właśnie przy okazji 8 marca, które pokazują, że udział kobiet wśród kierowników, managementów w firmach w naszym kraju wynosi 43%. To jest drugi wynik ex aequo ze Szwecją w całej Unii Europejskiej. Wyprzedza nas tylko Łotwa o 3 punkty procentowe. Średnia dla Unii Europejskiej jest o 8 punktów procentowych niższa i wynosi 35%. No i możemy powiedzieć, że na tle Europy ten udział kobiet wśród managementu wygląda dobrze, ale to, Kasia, odwołam się do twojej wiedzy i badań, które też realizujesz. Czy to jest ten szklany sufit w Polsce, jeżeli chodzi o udział kobiet we władzach firm i spółek, że do poziomu kierowników, dyrektorów, ale jeszcze nie do członkiń zarządu czy rad nadzorczych?
No faktycznie to jest jakaś taka granica 25-30%, tak jak obserwowaliśmy, jeśli chodzi o udział kobiet jako członków zarządu, czy udział kobiet jako prezesów. No Polska się lokuje generalnie troszeczkę lepiej niż średnia unijna. Czy podobnie na przykład wygląda 33% udział kobiet, które zakładają działalność, czyli gdzieś ta granica tak oscyluje wokół tej właśnie tych 30-25-30%. Myślę, że to w jakiś sposób dane wskazują, że jest to tym szklanym sufitem, aczkolwiek to są też pewnego rodzaju stereotypy, bo też zwróćmy uwagę, że ten udział kobiet na tych wyższych stanowiskach wzrasta nam z roku na rok. To się jakby ta tendencja zmienia, pewnie też za sprawą Unii Europejskiej, która wydała takie dyrektywy do państw, żeby ten udział był co najmniej 40% w zarządach i różnego rodzaju tych stanowiskach takich topowych. Więc miejmy nadzieję, że będzie ten udział się powiększał.
Polska jest jeszcze w przededniu wprowadzenia tych reguł, ale już, to wiem, że już się szykujemy.
Już jakieś dyrektywy są. No i też to chyba obserwujemy po tych firmach, że faktycznie z roku na rok się ten udział o kilka procent zwiększa. Więc myślę, że jest to jakaś dobra droga, aczkolwiek trudno też spodziewać się, żeby ten udział kobiet raptem skoczył do 80%, no bo to są pewne realia, w których żyjemy i pewne, że tak powiem, role społeczne, które kobiety pełnią. No mówi się też o szklanym suficie, ale mówi się w przypadku mężczyzn o ruchomych schodach, że właśnie kobieta musi powoli stąpać po tych stopniach, żeby piąć się gdzieś tam do góry, a mężczyzna ma taką drogę, że wsiada sobie i te ruchome schody pokonuje, już jest na topie. Dlaczego? No bo kobieta spinając się na tą ścieżkę musi jakieś tam jeszcze rzeczy, że tak powiem, inne ogarnąć, na przykład urodzić dzieci, wychować dzieci i tak dalej, więc to nie są takie taki typowy wjazd na ten szczyt, więc na pewno dlatego ten udział kobiet jest znacząco mniejszy niż udział mężczyzn.
To by wiele tłumaczyło. Jak byłem małym chłopcem, to spędzałem czasami kilkadziesiąt minut na ruchomych schodach na dworcu centralnym, jeżdżąc w to i z powrotem, i moja mama nie mogła mnie stamtąd ściągnąć, więc może już wtedy się szykowałem do tej metafory. Ale mówiąc zupełnie serio, to powiedzmy sobie to jeszcze raz. Mniej więcej 1 na 4 osoby w zarządach w Polsce to są kobiety. Tak. Jeżeli mówimy o przedsiębiorczości, to 1 na 3 firmy zakładana jest przez kobiety, więc mamy tutaj jednak cały czas dosyć dużą dominację męską i możemy oczywiście poprawiać sobie humor tym, że Polska na tle innych krajów Europy wygląda lepiej, ale nadal te dysproporcje się utrzymują. I zrobiłem sobie takie rozeznanie, żeby przyjrzeć się temu, jak wygląda w ogóle top najbardziej wpływowych kobiet i najbardziej rozpoznawalnych w ogóle przedsiębiorczyń na świecie. No i według magazynu Forbes w najnowszym wydaniu 2023 roku jeszcze najbardziej wpływową kobietą na świecie jest przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Na drugim miejscu jest Christine Lagarde, prezeska Europejskiego Banku Centralnego. Potem jest wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris. Na czwartym miejscu jest premier Włoch Giorgia Meloni. No i zobacz, cały czas pomimo tego, że wymieniam kolejne nazwiska. Nie mamy tutaj...
Nie ma jeszcze polskiego.
Nie ma po pierwsze polskiego żadnego nazwiska, a po drugie nie mamy tutaj nikogo, kto by był przedstawicielem biznesu. Na piątym miejscu znajduje się Taylor Swift, a więc...
No można powiedzieć, że już to biznes jest.
Piosenkarka, artystka i miliarderka, ale która zrobiła ogromną karierę i popularność właśnie w ramach tworzenia modelu biznesowego, którego nie jedna osoba im zazdrości. I powiedziałbym, że jej wpływ dzisiaj na rzeczywistość potencjalnie może być jeszcze większy, bo wiemy, że w Stanach Zjednoczonych toczą się różne zabiegi, żeby wydała poparcie dla któregoś z kandydatów na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc jej deklaracja czy głos może być tutaj jakimś game changerem. Na kolejnych miejscach mamy Karen Lynch, która jest szefową firmy farmaceutycznej CVS Health, a dalej na kolejnym miejscu mamy Jane Fraser, CEO grupy bankowej Citigroup. Więc musieliśmy poczekać do 6-7 miejsca, żeby te kobiety najbardziej wpływowe pochodziły z biznesu. I sprawdziłem sobie również, jak na listach Forbesa wyglądają najbogatsze kobiety na świecie. No i tu też nie mamy dobrych informacji, bo najlepsze miejsce w 2023 roku zajmowane przez kobiety to było miejsce 13 na liście, przepraszam, akurat tutaj powołuję się na listę Bloomberga, i zajmowała to miejsce dziedziczka rodu i właścicielka firmy L'Oreal, która w 2023 roku jako pierwsza kobieta na świecie przekroczyła kapitalizację majątku na poziomie 100 miliardów amerykańskich dolarów. No to byłaby spektakularna historia, no, tylko że właśnie w tym roku akcje L'Oreala zaczęły słabnąć i ten majątek zaczął się mocno kurczyć. Kończąc tą wyliczankę, w Polsce kobieta z największym majątkiem według Forbesa to Dominika Kulczyk, która znajduje się na 6 miejscu, jest za swoim bratem Sebastianem i jej majątek jest wyceniany na nieco ponad 8 miliardów złotych. Więc widzimy, że ta dysproporcja też, jeżeli chodzi nie tylko o zarobki, te, które mówimy w przypadku luki płacowej, która często jest podejmowana w kontekście pracowników najemnych, one również występują, te różnice, czy jeżeli chodzi o określenie wpływu, czy jeżeli chodzi o określenie wielkości majątków w przypadku kobiet, które są przedsiębiorczyniami. I tu chciałem przejść do pytania i wątku, jak ty widzisz przedsiębiorczość kobiet w Polsce? Czy ona jest na wznoszącej? Jak wygląda taki portret kobiety przedsiębiorczyni w Polsce?
No dzięki temu, że w PIE realizujemy różnego rodzaju badania, takim ostatnio podejmowanym badaniem były właśnie kobiety w biznesie. Mogliśmy się przyjrzeć bliżej firmom, które były zarządzane przez kobiety, bo co ważne, tutaj też znowu się pojawi liczba 30% z kawałkiem. Zbadaliśmy 1000 firm w grudniu tamtego roku i na te 1000 firm 328 to były firmy zarządzane przez kobiety, czyli to też potwierdza jakby te części i proporcje. Te kobiety, które zarządzają firmami, te nasze badane, patrząc na przykład na ich średni wiek i tak dalej, patrząc jakimi firmami zarządzają, no to ten obraz sklaruje się taki, że taka średnia wieku takiej kobiety, która zarządza firmą, to jest 51 lat. Zarządzają firmami różnej wielkości, mikro, małymi, dużymi, średnimi. No oczywiście ta struktura jest zgodna ze strukturą populacji, czyli w naszej próbie znalazło się więcej firm mikro i małych niż dużych. Ale też, co ważne, zarządzają firmami o bardzo zróżnicowanych branżach. Oczywiście są takie pewne branże, które dominują, na przykład handel, to jest jakby domena tutaj kobiet, czy też pozostała działalność usługowa, ale też są firmy, nawet i budowlane, zarządzane przez kobiety, chociaż ta branża budowlana bardziej się już z działalnością kojarzy taką męską, natomiast zarządzać firmą oczywiście też może kobieta. Nasze badania w ogóle tak, żeśmy sobie przeprowadziły, żebyśmy mogli do tej próby tych 328 kobiet dopasować podobną próbę mężczyzn, żebyśmy mogli pewne rzeczy tutaj porównać. I już na etapie takiego wstępnego oglądu było widać, że nieco się różni ta struktura, jeśli chodzi o wiek osoby zarządzającej firmą, ponieważ u mężczyzn ten średni wiek jest starszy, większy, wyższy, 53 lata, u kobiet 51. No i co ciekawe, biorąc pod uwagę rozkład przychodów tych firm, które zarządzają kobiety i mężczyzn, i zysków, no to się okazuje, że te firmy, mimo tego, że pochodzą z podobnych branż, są podobnej wielkości, no to kobiety kobiety uzyskiwały lepsze wyniki finansowe. I wracając jeszcze do tych zarządów, no też z literatury wyczytałyśmy, że zarządy w takich, których jest to zróżnicowanie, to nie jest dominacja tylko kobiet albo tylko mężczyzn, jeśli te zarządy firm są zróżnicowane, jeśli chodzi o płeć, to generalnie to zarządzanie wychodzi lepiej. Firmy osiągają większą efektywność, mają jakieś takie szersze spojrzenie na rzeczywistość, osiągają lepsze wyniki finansowe.
Czyli powinniśmy powiedzieć teraz jasny przekaz dla wielu właścicieli czy członków rad nadzorczych. To nie znaczy, że musicie za każdym razem stawiać na kobiety, jeżeli chodzi o wybór szefów czy członków zarządu, ale dbajcie o różnorodność, bo badania i analizy pokazują, że kiedy ta różnorodność jest zachowana, wówczas te wyniki, rezultaty finansowe są lepsze, tak?
No tak, tak. Z tego ewidentnie wynika te spojrzenie kobiece, spojrzenie męskie. Razem się uzupełniając daje coś o wiele wartościowego niż takie spojrzenie, że tak powiem brzydko, jednopłciowe.
To jakby ktoś miał nam zarzucić, że tutaj bajamy sobie na ogólnikach, to ja przytoczę wyniki analizy, którą przygotował Credit Suisse jeszcze przed pandemią COVID-19 w 2019 roku. I badanie było wykonane na 3100 spółkach z 56 krajów, zatrudniających łącznie 30 tysięcy osób na wyższych stanowiskach menedżerskich. Ta analiza pokazała, że spółki, które zatrudniały przynajmniej więcej niż 20% kobiet na kluczowych stanowiskach menedżerskich, miały lepsze wyniki od spółek, których udział kobiet był mniejszy niż 15%. Spółki z wyższym wskaźnikiem różnorodności charakteryzowały się wyższą o 2 punkty procentowych marżą EBITDA, więc jest to wynik naprawdę niezły, jeżeli chodzi o poprawę marży, niższym wskaźnikiem długu netto do EBITDA i o 6% wyższym wskaźnikiem ceny do zysku. I no, muszę przyznać, że jak pierwszy raz zobaczyłem te wyniki, pomyślałem sobie, że może ktoś próbuje mnie nabić w butelkę, ale takich badań jest więcej i rozumiem, że z raportu waszego wynikają podobne wnioski, że tam, gdzie kobiety biorą stery w zarządzaniu, też potrafią generować lepsze obroty i zyski.
Dokładnie tak.
To jest bardzo ciekawe, ale powiedz mi, to trochę dotykamy tutaj stereotypu właśnie, jeżeli chodzi o kwestie zarządcze, że często przyjmuje się, że to jest taki męski świat, twardy, w którym potrzeba braku skrupułów, może mniejszej empatii i z tego tytułu gdzieś są przypuszczenia, że może kobiety będą gorzej zarządzać czy przynosić gorsze rezultaty dla firm. No to jeden stereotyp mamy odhaczony. To powiedz mi, czy w waszych badaniach widać jakieś różnice, jeżeli chodzi o taki styl zarządzania, że to są jakieś inne działania, inne pomysły podejmowane?
No w ogóle nie widać tych różnic. Faktycznie pytaliśmy się firmy o to, jakie czynniki sprawiają, że firma jest bardziej konkurencyjna na rynku. I ranking, że tak powiem, tych czynników był identyczny, czyli stawiano na atmosferę wewnątrz firmy, na dbanie o kondycję ekonomiczną firmy i na silnego lidera. No nieco więcej było wskazań na silnego lidera w przypadku mężczyzn. 70% wskazało, że silny lider to jest ten czynnik konkurencyjności, który bardzo wpływa na konkurencyjność kobiety.
Zastanawiam się, 66% tutaj nie zadziałało.
Więc może się tak identyfikowali bardziej z tym słowem silny. Natomiast atmosfera firmy, czy dbanie o kondycję ekonomiczną firmy, no to są kwestie, które no nie zależą od płci. Po prostu tak trzeba zarządzać firmą i na to wskazują i kobiety, i mężczyźni. Pytaliśmy się o to, co przeszkadza firmom w działalności i zarówno kobiety, jak i mężczyźni te priorytetowe, najważniejsze, najbardziej uciążliwe bariery wskazywali jako rosnące koszty zatrudnienia, jako niestabilność przepisów prawa i jako trudność w pozyskiwaniu pracowników w odpowiednich kompetencjach. I tutaj właściwie różnic też nie mieliśmy więcej. Pytaliśmy też o inne bariery, i troszeczkę widzieliśmy taką przewagę kobiet w tym wskazywaniu na uciążliwość poszczególnych barier, czyli nam się taki troszeczkę wniosek wysnuł, że no kobiety może są takie bardziej właśnie narzekające, może to jakoś tam wypływa z ich charakteru, ale to też nie były jakieś duże różnice, dosłownie 2-3 punkty procentowe, czyli no silniej jakby te bariery może doskwierały kobietom niż mężczyznom, tym silnym mężczyznom.
No bo to teraz wejdę trochę w buty adwokata diabła, ale często padają takie argumenty, też w dyskusjach o parytetach, że dobrze byłoby, żeby kobiety były bardziej włączone w świat biznesu czy polityki na przykład, bo kulturowo mają inne cechy osobowości ukształtowane, że to jest większa empatia, nastawienie na ludzi, na zrozumienie procesów. Czy w waszych badaniach coś takiego wyszło, czy są tutaj faktycznie jakieś wyraźne różnice płciowe?
Nie, no ta dobra atmosfera wewnątrz firmy i dbanie o członków załogi, zarówno kobiety, jak i mężczyźni wskazywali, że to są ich priorytety, więc tutaj jakichś dużych różnic nie było, ale na przykład różnica, jeśli chodzi o podejmowanie działania, no to kobiety bardziej się koncentrowały na zmniejszaniu szkodliwego oddziaływania na środowisko. To nas tutaj zaskoczyło, bo 43% podjęło takie działania firm zarządzanych przez kobiety, a mężczyzn 36%. Więc może tutaj, nie wiem, kobiety są bardziej wrażliwe na to, a może czują, że tak powiem, taką większą presję, bo wiadomo, że to jest rzecz, o której się mówi coraz więcej i trzeba takie rzeczy robić, więc może kobiety są po prostu bardziej zdaniowe i już wdrożyły takie rozwiązania w swojej firmie. Więc zarówno jeśli chodzi o bariery, jak i chodzi o działania, naprawdę nie było tutaj różnic, co nas też troszeczkę zdziwiło, bo podchodząc do tego raportu, myśleliśmy, że nasz raport będzie polegał na tym, że my wskażemy, że właśnie kobiety zarządzają tak, mężczyźni zarządzają tak, a tu się okazuje, że nie ma tak naprawdę różnic w tym zarządzaniu. No, dla jednych i dla drugich działalność firmy jest priorytetem, a to, że ktoś ma takie cechy swojej osobowości, a ktoś ma inne, no to się nie musi przekładać na to, w jaki sposób zarządza. Są pewne, że tak powiem, reguły, które w tym zarządzaniu powinny występować. No i zarówno kobiety, jak i mężczyźni się do tych reguł powinny tak samo stosować.
No i to jest bardzo ważny wniosek i chciałem, żeby on bardzo mocno dzisiaj wybrzmiał, czyli mówimy o tym, że kobiety i mężczyźni jako przedsiębiorcy, bo tego dotyczyły wasze badania, działają właściwie w bardzo podobny sposób. To, co różnicuje jakby ich wpływ na rzeczywistość i to, że te listy później Forbesa, Bloomberga wyglądają tak, a nie inaczej, to jest kwestia wejścia w ten rynek.
To jest ten szklany sufit i te ruchome schody.
Tu rozumiem, że pojawiają się te kluczowe bariery i wątek, w którym gdzieś mogą się pojawiać te później dysproporcje, dlaczego mężczyźni są gdzie indziej, a kobiety są gdzie indziej w tej układance. Ale myślisz, że są też na przykład jakieś inne motywacje, jeżeli chodzi o podejście do biznesu po stronie kobiet i mężczyzn, że z różnych powodów na przykład zakładane są te biznesy, albo w ogóle wejście w tą ścieżkę, no czasami wiążącą się jednak z kwestią ryzyka.
Bardzo ciekawa kwestia związana z zakładaniem działalności. Zauważyliśmy ją, kiedy badaliśmy przedsiębiorczość 50+. Co też nawiąże, myślę, trochę do twojego pytania skierowanego o motywy zakładania działalności. Bo okazuje się, że w wieku emerytalnym ludzie też zakładają działalności. I tutaj 67% założonych działalności w wieku emerytalnym to właśnie kobiety osiągnęły taki wynik. No i teraz dlaczego ludzie zakładają działalność? No często to założenie działalności jest jakąś taką koniecznością, żeby po utracie pracy na etacie i myślę, że kobiety tutaj też się może częściej, że tak powiem, łapią na ten motyw niż mężczyźni, bo z pracą kobiet, jak wiemy z naszych badań PIE i z tym wejściem ponownym na rynek pracy i z utrzymaniem pracy jest różnie. No ale też taka potrzeba niezależności, czy też realizacja swoich marzeń, spełnienia swoich marzeń to jest na pewno też motyw, który przyświeca zakładaniu działalności, ale z różnych badań, które też przeanalizowaliśmy, tym, co powstrzymuje kobiety przed założeniem własnej firmy, są właśnie obawy przed utratą pracy na etacie, czyli kobieta generalnie chyba kieruje się mniejszym ryzykiem niż mężczyzna w swojej ścieżce zawodowej, no i z tego wynikałoby, że jak już mamy tą pracę na etacie, to chcemy ją utrzymać, nie chcemy z niej rezygnować i wtedy troszeczkę nas to ogranicza w tym zakładaniu tej działalności gospodarczej. Tak przynajmniej mówią badania, że to jest taki czynnik najbardziej hamujący kobiety przed założeniem swojej działalności.
To jest bardzo ciekawa perspektywa też i zastanawiam się, ile z tych elementów, o których dzisiaj mówisz, one są tak wytworzone czysto kulturowo, a może one są wynikiem takiego procesu trochę socjalizacji jeszcze wyniesionego ze szkoły czy z domu. A w jakim stopniu to jest kwestia też okoliczności, z którymi kobiety się później mierzą. I nawiązałaś do tego wątku gdzieś w miarę na początku, chciałem do niego wrócić. I pytanie, czy to też nie jest stereotyp, albo może spróbujemy się z nim zgodzić, bądź nie, że kwestia macierzyństwa i wejścia w rolę mamy. To jest ten moment, który też tak bardzo różnicuje później zachowania kobiet i mężczyzn. I jak ty myślisz, czy to jest tak, że fakt, że to jest taki obszar bardzo zdominowany przez kobiety i to zarówno jeżeli chodzi o kwestie przerwy w pracy zawodowej czy karierze ze względu na opiekę nad dziećmi, które wiemy, że dominują w tym układzie kobiety, to wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i generalnie światowo też to tak wygląda. Czy myślisz, że to jest ten element, który później faktycznie powoduje tą zmianę, jeżeli chodzi o te schody ruchome i te powolne wspinanie się, część decyzji, jeżeli chodzi o awersję do ryzyka, też kwestie części zachowań później, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na samym rynku pracy?
No myślę, że na pewno jest to ważny czynnik w tych szczeblach kariery, to macierzyństwo po drodze. Zależy jeszcze w jakim wieku, że tak powiem, to macierzyństwo wypadnie i na jakim etapie kobieta zdecyduje się na posiadanie dziecka. No niektóre robią to wcześniej, niektóre robią to później. Ze swojej perspektywy mogę tutaj tak troszeczkę, że tak powiem, prywatą polecić. Ja urodziłam swoje pierwsze dziecko na studiach i chyba to był, tak jak z perspektywy myślę, bardzo dobry czas, bo moja ścieżka kariery rozpoczynała się, kiedy już miałam trochę większe dziecko. Byłam już po urlopie macierzyńskim, które trwało, uwaga, na studiach 1 miesiąc, więc musiałam tak szybko wrócić z powrotem do funkcjonowania. Natomiast GUS podaje ciekawe informacje odnośnie właśnie tej luki płacowej, o której mówisz, i kobiety w wieku 20-24 lata i mężczyźni też w tym wieku na stanowiskach kierowniczych, tutaj się okazuje, że kobiety zarabiają więcej niż mężczyźni. Podobnie jest w tej najniższej grupie wiekowej, po 60. Tutaj też mamy większe średnie zarobki kobiet niż mężczyzn. Czyli skoro w tych wszystkich już, że tak powiem, etapach 30, 35, 40 i tak dalej, te zarobki kobiet są z kolei niższe niż mężczyzn, no to pewnie ten czynnik związany z urlopem macierzyńskim w jakiś tam sposób i potem z tym zdobywaniem tej kariery i tych szczebli na wyższych stanowiskach jakoś może zwalnia i kobiecie jest trudniej dogonić mężczyznę.
No i tu jest sporo badań na ten temat. Ja tylko przytoczę raport, który mniej więcej rok temu w Polskim Instytucie Ekonomicznym był publikowany właśnie odnośnie podziału też obowiązków domowych i tego, jak one wpływają na funkcjonowanie na rynku pracy. Aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn przed urodzeniem dzieci właściwie kształtuje się na tych samych poziomach. Potem te linie zaczynają się bardzo radykalnie rozchodzić, bo partycypacja kobiet na rynku pracy i to kobiet, które już mają dzieci w wieku między 1 a 3 lata, spada o ponad 20 punktów procentowych. Jest o 1/3 niższa niż była wcześniej. W tym samym czasie partycypacja mężczyzn na rynku pracy rośnie, co jest takim odwzorowaniem właściwie pewnego modelu bardzo tradycyjnego, czyli kobieta zajmuje się wtedy domem i ogniskiem domowym, opiekuje się tym dzieckiem, przez co często porzuca karierę zawodową, a mężczyzna w tych okolicznościach jeszcze więcej musi pracować, więc to jest taki element, który widać w badaniach krajowych, ale tutaj nie możemy nie wspomnieć o ubiegłorocznej noblistce, która dostała tak zwanego ekonomicznego Nobla, profesor Claudia Goding, która poświęciła dużą część swojego życia badawczego właśnie tematyce różnorodności płci i tego, jak ona wpływa na funkcjonowanie później gospodarcze. No i chciałem ci przytoczyć takie wyniki badań i pytanie, czy to będą dla ciebie szokujące, czy nie. Przy każdym urodzonym dziecku zarobki kobiet zmniejszają się o około 4%, podczas gdy pensje mężczyzn wzrastają w tym czasie o 6%. W chwili, gdy zostają oni ojcami, to są wyniki badań, które profesor Godin zrealizowała w 134 krajach. I też to pokazuje, że to może być powód, dla którego też się pojawia luka płacowa, twoim zdaniem, a przypomnijmy tylko, że ta skorygowana luka płacowa, a więc występująca w tych samych branżach, na tych samych stanowiskach w Polsce, to jest około 10%.
No zapewne tak. No to właśnie przechodzenie przez te kolejne szczeble w karierze, a tym samym osiąganie tych wyższych zarobków przez to, że kobiety mają przerwy w pracy, no pewnie jest jakoś tam utrudnione. I to też zależy pewnie, no w jakim właśnie, z jakiego etapu, że tak powiem, startują w czasie swojego macierzyństwa i do jakiej potem pracy po macierzyństwie wracają i czy w ogóle chcą wracać. No bo to nie jest też nigdzie napisane, że kobieta musi wrócić do pracy. Może właśnie chce się poświęcić temu ognisku, a może wręcz przeciwnie, ona pójdzie do pracy, a to mężczyzna będzie się, że tak powiem, zajmował dziećmi. Takie modele też teraz funkcjonują i bardzo dobrze, że to się w jakiś sposób rozkłada. No najważniejsze jest, żeby jakby podążać za tą swoją, za tymi swoimi marzeniami, za swoimi planami i myślę, że tutaj jedno z drugim się nie wyklucza. To, że badania tak pokazują, zgadzam się i że tak powiem, nie jest to dla mnie dużym zaskoczeniem. Natomiast czytając też o tym szklanym suficie, to doczytałam się takich informacji, jak kobiety powinny walczyć z tym szklanym sufitem, jak powinny rozbijać ten szklany sufit. Więc są rady i to jest generalnie kształcenie ustawiczne. Musimy się cały czas uczyć. To jest też wiara duża w siebie. Myślę, że kobiety często mają o sobie takie jakieś może skromniejsze zdanie, a muszą wierzyć mocno w siebie. I w rezultacie to są takie recepty, które mogą pozwolić na to, żeby te schody, czasem wsiąść na te schody ruchome. Może niekoniecznie powoli wchodzić po każdym szczebelku.
Ja bym pociągnął tą myśl, o której mówiłaś, czyli kwestii włączania też mężczyzn w te obowiązki, czy to opiekuńcze, czy w ogóle domowe, żeby to się bardziej równomiernie rozkładało w tym wypadku, bo to jest też element, w którym po prostu te negatywne konsekwencje rozkładają się na dwójkę partnerów, a nie na jedną osobę i dzięki temu obie strony mogą faktycznie wsiąść na te schody ruchome. I chciałem jeszcze tylko przytoczyć jedne wyniki badań w tym kontekście, bo raporty chociażby ONZ-u czy organizacji Oxfam pokazują, że kobiety to też jest ta grupa, która wykonuje całą masę tak zwanej niewidzialnej pracy i mniej więcej 2,5-krotnie więcej nieodpłatnej pracy w domu wykonują kobiety niż mężczyźni, to są dane światowe. 42% kobiet na świecie nie może przez to potem znaleźć zatrudnienia i pracy. A Oxfam właśnie wylicza, że wkład niewidzialnej pracy opiekuńczej w globalną gospodarkę to jest rocznie niemalże 11 bilionów dolarów. Tu mówimy o danych zagregowanych na świecie. Więc gdy mówimy o sytuacji kobiet, o tym, co wpływa na szklane sufity, na sytuację, w której mamy ich niedostatki, jeżeli chodzi o udział ich w zarządach, czy w radach nadzorczych, czy wśród przedsiębiorców również mamy ich nieco mniej, no to musimy chyba zobaczyć ten obrazek, który jest po prostu dużo, dużo szerszy, łamać stereotypy. Dzisiaj złamaliśmy kilka. Po pierwsze, i powtórzę to jeszcze raz, kobiety tam, gdzie występują w zarządach, gdzie prowadzą firmy, potrafią osiągać często lepsze wyniki finansowe niż mężczyźni. Po drugie, kobiety zarządzają przedsiębiorstwami w bardzo podobny sposób jak mężczyźni. Po trzecie, tak występuje luka płacowa, tak występuje kara za macierzyństwo i należy z tymi zjawiskami jak najszybciej się zmagać. Więc to jest nasz dzisiaj wkład. Zamiast wspomnianych już goździków i rajstop dla kobiet, mam nadzieję, że ten obraz będzie też i dla nich, i dla wielu mężczyzn orzeźwiający i taki, który w jakimś stopniu spowoduje zachętę do dalszych działań. Kasia, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. To była ogromna przyjemność.
Dziękuję serdecznie.
A państwa już zapraszam na kolejne podcasty Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Do usłyszenia.